wpół do pierwszej, słuchają Państwo Radia Maryja. Zapraszamy do naszej dalszej kontynuacji tych rozmów niedokończonych, które rozpoczęliśmy w Telewizji Trwam i później w Radiu Maryja. Druga część. Jest z nami ksiądz doktor habilitowany Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii w Poznaniu na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II. Witamy, księże profesorze, szczęść Boże.
Daj Boże, witam ojca, witam państwa.
I właśnie temat, jaki podjęliśmy, ideologia gender jako śmiertelne zagrożenie dla naszej cywilizacji. Księże profesorze, w tym temacie już padły te podstawy, ale jeszcze właśnie przypomnijmy, w czym obracamy się, jak to sprawa jest pilna i ważna.
Tak, pokrótce można przypomnieć, streścić to, co mówiłem. Ideologia gender jest taką główną ideologią ateistyczną, antychrześcijańską naszych czasów. To jest, można powiedzieć tak w skrócie, neomarksizm, neobolszewizm. Ludzie, którzy nie uznają Boga, którzy walczą z Kościołem, z chrześcijaństwem, no głównie ateiści, lewacy, masoni, też maniacy seksualni, z tej teorii tworzą taki główny taran, swoje główne narzędzie w walce z Kościołem. Tutaj wyraźnie widać dziedzictwo marksizmu, też feminizmu radykalnego, homoideologii. To są takie główne korzenie, można powiedzieć, ideologia sierot po marksizmie, kiedy teraz nie można już tak wprost głosić marksizmu czy narodowego socjalizmu. Ludzie potrzebują jakąś ideologię. Też ateiści potrzebują jakiegoś światopoglądu, usprawiedliwienia swojego istnienia. I to jest, można powiedzieć, też nowy totalitaryzm, nowa forma totalitaryzmu. To widać szczególnie w pogardzie, jaką genderowcy żywią dla ludzi inaczej myślących, szczególnie dla chrześcijan. Metody, jakie stosują, właściwie przemoc polityczna, medialna, to jest niejako rewolucja od góry. Poprzez opanowanie instytucji, mediów, świata polityki chcą narzucić swoją szaleńczą ideologię całemu społeczeństwu. Jest to szczególnie groźne dla szkół, dla dzieci, dla młodzieży. Chcą wprowadzić swoją chorą ideologię nawet do przedszkola. To powoduje, że właściwie małe dzieci w przedszkolu, 2-3-letnie dzieci już według nich mają być uczone masturbacji, 12-letnie dzieci mają być uczone stosunków seksualnych. Chodzi o to, żeby z dzieci zrobić seks narkomanów, którzy nie będą się nadawać ani do życia w rodzinie, ani do wiary w kościele. Właśnie zgodnie z szatańską zasadą, którą się korują, seksualizujcie młodzież, a reszta sama przyjdzie. Rzeczywiście nie udało im się zniszczyć kościoła wprost przez prześladowania, mordowanie, bo to właściwie tak jakby ucinali gałęzie, ale drzewo dalej żyło, odrastało. Teraz ich taktyka jest inna, ich strategia. Chcą niejako zatruć drzewo człowieczeństwa, ludzkości od korzenia poprzez uderzenie w kolebkę ludzkości, w rodzinę, tak żeby człowiek nie mógł się normalnie rozwijać. Dlatego tak są śmiertelnym zagrożeniem, szczególnie dla dzieci, dla młodzieży. Nie można maniaków seksualnych puszczać do szkół. To tak jakby oddawać w ręce dzieci prostytutki, jakby dawać władzę nad dziećmi prostytutkom czy alfonsom w szkołach. No, to są rzeczy niedopuszczalne. My jako dorośli musimy szczególnie bronić dzieci i młodzież. Pamiętając chociażby na słowa Chrystusa, że biada człowiekowi, który jest powodem zgorszenia dla jednego z tych maluczkich, którzy wierzą. Lepiej, żeby mu zawiązano kamień młyński u szyi i wrzucono do morza. No, sam Jezus najlepiej wie, jak strasznie dorośli mogą skrzywdzić dzieci, szczególnie przez wykorzystywanie seksualne, przez manipulację seksualną. No, przed tym musimy zdecydowanie dzieci bronić. To widać też ich niegodziwość w kłamstwie, którym się posługują. Są całe kampanie kłamstwa wymierzonego przeciwko prawdzie, przeciwko chrześcijaństwu. Widać też ich gotowość do więzienia inaczej myślących. No, jak w totalitaryzmie. Właściwie chcą, żeby za jedno zdanie krytyki ich można było trafić do sądu i do więzienia. Czy na przykład no formalnie, według, jeżeli by zrealizować ich postulaty za każde zdanie krytyki, na przykład gdyby się powiedziało, że nie akceptuje się homozwiązków czy homoadopcji, gdyby, że nie akceptuje się seksualizacji dzieci, no to można by trafić do więzienia. Czyli na przykład no, Polacy, 90% Polaków musiałoby trafić do więzienia. Trzeba by budować jakąś sieć homogułagów, gdyby zrealizować ich postulaty, ich żądanie kary dla każdego, kto chociaż jednym zdaniem ich skrytykuje. To też jest jakaś niesamowita pycha, wynoszenie się ponad wszelką krytykę, jakby przypisywanie sobie cech boskich, no takie działanie szatańskie. No bo też no, widać tym działanie złego ducha. Też trzeba powiedzieć, że w ramach tej seksualizacji, wynoszenia seksualność ponad wszystko, oni też nie tylko wzywają do seks deprawacji dzieci, tak to jest właściwie to, co oni proponują jako seks wychowanie, do homozwiązków, adopcji, ale też już mówią, że kazirodztwo jest okej, że prostytucja oczywiście jest w porządku. Też ostatnia idea to poliamoria, czyli głoszenie, że takie wielokąty seksualne są bardzo dobre, że na przykład można mieć trzy kochanki i pięciu kochanków, że to jest właśnie ciekawe, to jest nowoczesne, a że właśnie ciemnogrodem jest nie uznawać czegoś takiego, że jeżeli ktoś nie mówi, że kazirodztwo, prostytucja, skrajna rozpusta, to jeżeli nie pochwala tego, no to jest ciemnogrodem, jest wstecznikiem. No ale to pokazuje, z czym mamy do czynienia, co to za ludzie są. I trzeba wiedzieć, o co tutaj chodzi, że to jest cały pakiet. To nie chodzi tylko o homozwiązki. Jeżeli ktoś, trzeba wiedzieć, że jakiś polityk akceptuje homozwiązki, to tym samym zaraz musi zaakceptować homoadopcję, musi akceptować nauczanie masturbacji dwuletnich dzieci z stosunków seksualnych dzieci 12-letnich. Też oczywiście musi zaakceptować prostytucję, kazirodztwo, poliamorię. To trzeba pamiętać, że to jest cały pakiet, że po prostu ci maniacy seksualni chcą, oni sami tak żyją i chcą taki model narzucić całemu społeczeństwu. Tymczasem no jest to absolutnie niezgodne z chrześcijaństwem, ale też ze zdrowym rozumem. No, Kościół zawsze i wszędzie potępiał rozpustę, potępiał też zachowania homoseksualne. I jak wiemy, jeżeli Kościół tak nauczał, to jest ta nauka nienaruszalna. To tego się nigdy nie zmieni. I to jest właśnie to wspaniałe, nadprzyrodzone w Kościele, że na największych naciskach medialnych z taką odwagą broni prawdy. Chociaż jest tak prześladowane za to nieraz. Ale no taka jest Biblia. Mało rzeczy jest tak jasno potępionych w Biblii jak homoseksualizm. Już wiemy Sodoma i Gomora jako taki no, przysłowiowy obraz upadku, degeneracji, którym posłużyłeś się też sam Chrystus. Podobnie święty Paweł wyraźnie mówi, iż ludzie, którzy się takich rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego, Królestwa Bożego. I nawet jeżeli się z tym chełpią, no bo właśnie to już Paweł widział, że są ludzie, którzy nie tylko czynią takie rzeczy, ale również tym się chełpią. Więc tutaj to logicznie sprawa jest jasna i to nigdy nie będzie uznane przez Kościół, no bo nie jest uznane przez Boga. To jest jakby taka szatańska karykatura miłości ludzkiej, małżeństwa, rodziny. No, też zdrowy rozum mówi, że to jest coś strasznego. Badania naukowe pokazują no, w różnych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Niemczech, w Indiach, że zwykle 60% chorych na AIDS to są geje. Również badania pokazują, że jest ich bardzo wiele wśród pedofili. Do 40% pedofili to są geje. Czyli na 1000 pedofili siedzących w więzieniach około 400 to są geje. I też może jeden ksiądz katolicki właśnie, który też jest gejem. To pokazuje proporcje. Tak się atakuje Kościół katolicki w mediach, a tymczasem mniej niż 1 na 1000 pedofili to jest ksiądz. Natomiast 400 to są geje. Więc można powiedzieć, że 400 razy bardziej trzeba by się zajmować gejami. I widać na tym przykładzie, jakie to jest zakłamanie. Jak często za to jest atakowany Kościół, księża, a jak zupełnie media, można powiedzieć głównego koryta czy głównego ścieku, raczej pomijają sprawę udziału gejów w pedofilii. A to jedna z największych zbrodni przecież. No więc popatrzmy, geje stanowią około 1% społeczeństwa, a na nich przypada 60% chorych na AIDS i 40% pedofilii. No chociażby te dane są miażdżące. To pokazują, że nasza dyskusja, myślenie ma iść zupełnie w innym kierunku niż proponują główne media. To nie chodzi o propagowanie stylu życia, który prowadzi do tego, że 60% tej grupy, że 60% chorych na AIDS przypada na tą grupę i 40% pedofilii, tylko trzeba pomóc tym ludziom. Trzeba przeprowadzać terapię, ratować ich, bo to jest jednoznaczne, to nie jest jakaś inna równouprawniona forma bycia człowieka, tylko to jest jedno z zaburzeń, z chorób. Tutaj to jest podstawowe rozstrzygnięcie. Propaganda gejowska chce nam mówić, że bycie kim w doskonałościach homo i hetero to jak bycie blondynem i brunetem, albo mężczyzną i kobietą, czy murzynem i białym. Tymczasem to jest ewidentnie na podstawie danych, których podaję, ściśle danych naukowych, to nie jest równouprawniona forma bycia człowiekiem, tylko ewidentne zaburzenie człowieczeństwa. Nasza natura jest wspaniała, ale też krucha. Mamy w społeczeństwie ludzi, którzy na różny sposób są zaburzeni. Obciążeni jesteśmy różnymi chorobami. Mamy 1% pedofilii, 1% schizofreników, 5% alkoholików. W niektórych krajach jest nawet 10% narkomanów, także seks narkomanów. Jest około 20% ludzi chorych na cukrzycę, chorych na tarczycę, czy też może być 10% ludzi chorych na cukrzycę. Mamy ponad 50% ludzi, którzy mają nadwagę, są otyli, czy w niektórych krajach ponad 50% ludzi jest palaczami, czyli robią rzeczy, które niszczą zdrowie. Zachowują się absurdalnie. Jesteśmy krusi, polegamy słabości grzechowi, dlatego na duże grupy ludzi mogą zachowywać się absurdalnie. Ale to, że nawet 60% ludzi pali papierosy, to nie zmienia w danym społeczeństwie, nie zmienia ani na te faktu, że palenie jest szkodliwe. W tym kontekście gdzieś około 1% gejów w społeczeństwie, to nie jest nic niezwykłego, co by nakazywało natychmiast legalizację pochwały tych ludzi. To, że jakaś grupa zachowuje się niewłaściwie, nawet jeżeli ich jest w społeczeństwie kilkaset tysięcy, to nie znaczy, że to jest normalne, że to jest skazane. Przy czym właśnie trzeba pamiętać, że trzeba tych ludzi przekonywać, że kiedy walczymy z tą ideologią, to walczymy szczególnie, żeby chronić dzieci i młodzież, ale też, żeby ratować ludzi od tej ideologii. Jak kiedyś komunistów, teraz trzeba ratować genderystów czy homoideologów, bo to są ludzie, którzy bardzo często cierpią. Są seks narkomanami, to my księża znamy z duszpasterstwa. Szczególnie geje czy genderyści są ludźmi uzależnionymi od seksu. Strasznie cierpią dlatego. I szukają nas pomocy, którą staramy się udzielać, jak narkomanom, jak seks narkomanom. A przede wszystkim taki styl życia zagraża życie wieczne. Jezus przecież mówił, co grozi człowiekowi, który patrzy pożądliwie, że już na człowieka patrzy się pożądliwie, to już to jest cudzołóstwo. A geje osiągają rekordy rozpusty, cudzołóstwa. Dlatego też trzeba im tłumaczyć, ratować, przekonywać. I ja też w odpowiedzi na moją działalność, wypowiedzi w mediach otrzymuję olbrzymie wsparcie. Wiele maili, listów, telefonów wsparcia, a charakterystyczne również od gejów, od homoseksualistów. To mnie szczególnie cieszy, jak ludzie, którzy mają takie skłonności, czy nawet praktykowali to, mówią na podstawie własnego doświadczenia, że to jest droga donikąd, że to jest piekło, że sami doświadczyli, jak absurdalne jest to życie i dziękują mi, modlą się za mnie, wspierają mnie w tych zmaganiach. Czyli widać, że sami ludzie, którzy doświadczyli tego, na własnym ciele, duszy potwierdzają, że to jest droga donikąd. I wspierają tą działalność moją, głoszenie prawdy, czują, że to chodzi również o ratowanie ich. I tutaj trzeba do genderystów, do homoideologów, do gejów odnosić się z najwyższym szacunkiem, jak do każdego człowieka. Każdego człowieka trzeba szanować, widzieć w nim fundamentalną godność ludzką, jeżeli jesteśmy w stanie też miłować. Zresztą to różni chrześcijaństwo od ateizmu, bo dlaczego ci homoideolodzy, genderideolodzy z taką niesamowitą nienawiścią, pogardą odnoszą się do nas, łamią nasze prawa? Bo oni jako ateiści na ludzi patrzą jako na bardziej inteligentne zwierzęta. Sami się uważają za zwierzęta najbardziej inteligentne, które mogą inne zwierzęta dominować, niszczyć. To właściwie dlatego największymi zbrodniarzami w dziejach byli ateiści. 50 milionów ofiar II wojny światowej, narodowego socjalizmu, 150 milionów ofiar komunizmu. to 200 milionów ofiar, które mają na sumieniu ateiści. Oni szczególnie nienawidzili chrześcijan. To mieli wspólne między innymi, że szczególnie chętnie zabijali chrześcijan, kapłanów, prześladowali ich. To akurat jest potwierdzenie chrześcijaństwa, bo jeżeli to, co najgorsze w dziejach, najwięksi zbrodniarze najbardziej nienawidzili chrześcijaństwa, kapłanów, to jest takie negatywne potwierdzenie dla nas. To chrześcijaństwo musi być bardzo dobre, jeżeli największe diabelstwo, największa niegodziwość w dziejach najbardziej nienawidzi chrześcijaństwa. Zresztą chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią w dziejach. Szacuje się, że od czasów Chrystusa do dzisiaj zginęło około 70 milionów chrześcijan. I to trwa dalej. Teraz, kiedy my rozmawiamy ze sobą, to w obozach koncentracyjnych Korei Północnej są maltretowani nasi bracia, chrześcijanie, są zabijani. Te obozy to są tak podobnie jak Auschwitz. Czyli te przestępstwa, morderstwa ateistów na chrześcijanach trwają w tej chwili, każdej minuty, każdej godziny. To są nasi śmiertelni wrogowie często, ale my musimy w nich widzieć naszych zagubionych braci i siostry, również kiedy nas nienawidzą, mordują, chcą zupełnie zniszczyć Kościół, właśnie tak jak genderowcy, homoideologowie. Bo trzeba pamiętać, że im więcej ludzie czynią zła, im bardziej są niegodziwi, tym bardziej są zwykle nieszczęśliwi tu na ziemi, ale też zagrożone ich jest życie wieczne. Więc my, chrześcijanie, mamy kochać naszych nieprzyjaciół, to jest logiczne, bo także nieprzyjaciele są braćmi, siostrami, tylko może najbardziej zagubionymi. I trzeba robić wszystko, żeby ocalić siebie, ocalić Kościół, ale także, żeby ocalić naszych najgorszych wrogów, żeby mogli być zbawieni. Właśnie to jest postawa chrześcijańska. Też wyrażać o nich z szacunkiem, miłością, tak jak na przykład siostry, które nieraz opiekują się gejami na starość, kiedy już są tacy schorowani przez choroby weneryczne AIDS. Teraz szacuje się, że każdy młody gej ma więcej niż 50% szans, że zachoruje na AIDS ze wszystkimi konsekwencjami. Potem dołącza się wiele innych chorób. Takich starszych gejów się nie pokazuje. Pokazuje się młodych, prawda? To jakby pokazywać młode prostytutki, ale stare prostytutki raczej wyglądają strasznie. Podobnie jest z gejami. Po prostu ta niesamowita rozpusta, w której żyją, niszczy ich ciała, niszczy ich twarze, niszczy ich duszę. I z czasem jako dusza wychodzi na twarz. Jak się przejdzie takimi ulicami, dzielnicami gejowskimi gdzieś na zachodzie, to widać, jak ci ludzie są na ogół zniszczeni. Im starsi, tym bardziej zniszczeni. To jest też wielkie cierpienie. Dlatego trzeba robić wszystko, żeby także ich ratować. I tak jak siostry zakonne, na przykład siostry matki Teresy, które prowadzą przytułki dla gejów, o których nikt się nie troszczy, którzy są już tak zniszczeni, pomagają ich, ratują, ale też nigdy nie mówią, że to było dobre, co robili, prawda? To tak jak mamy wszystko robić dla ratowania narkomanów, ale nigdy nie możemy powiedzieć, że narkotyki są dobre. Podobnie mam wszystko robić, żeby uratować homoideologów, genderowców, gejów, ale nigdy nie możemy mówić, że to jest dobre, co oni robią. Trzeba też jednak robić wszystko, żeby ocalić, obronić nasze dzieci, młodzież. Oni są najbardziej zagrożeni. Trzeba pamiętać, że jesteśmy w sytuacji walki cywilizacji. Tutaj nie mieć złudzeń, bo też niektórzy chrześcijanie robią takie błędy, sądzą, że trzeba ze wszystkimi dialogować, ze wszystkimi się dogadać. Można powiedzieć, że to w takim razie ten biedny Jezus to robił straszne błędy, bo Jezus nie dogadał się ze wszystkimi. Nie dogadał się z diabłem, nie dogadał się z faryzeuszami. W końcu jego wrogowie zamordowali. Zresztą chcieli go zamordować od początku, jako dziecko, potem na początku działalności. Więc jeżeli ktoś mówi, że mamy ze wszystkimi dialogować i ze wszystkimi się dogadywać, to niejako mówi, że Jezus się pomylił i on go poprawi, że on jest taki mądry, mądrzejszy od Jezusa. Tymczasem są ludzie złej woli, są ludzie działający pod wpływem swojego złego ducha, którzy dopóki się nie nawrócą, nie mogą być otwarci na prawdę, nie mogą być naszymi towarzyszami. Z pewnymi ludźmi, którzy żyją w wielkim kłamstwie, odrzucaniu prawdy, żyją pod wpływem złego ducha, nie można być w komunie, nie można się dogadać, nie próbujemy być lepsi od Jezusa. Trzeba pamiętać, że 40% wypowiedzi Jezusa to są groźby. Też najbardziej groźne, już tutaj przypominałem, czym grozi tym, którzy gorszą dzieci, niszczą ich dzieciństwo, ich młode dusze. Ale też Jezus bardzo często groził potępieniem wiecznym. Mówił do faryzeuszów, groby pobielane, plemię żmijowe, mordercy proroków. No są ludzie zaprzedani złu i tutaj nie można się łudzić. No. Jak tacy, można powiedzieć, że są tacy chrześcijanie, którzy mówią, że nie będą oblężonym miastem, że nie będą walczyć. No tak, można powiedzieć, nie są oblężonym miastem, bo już są zdobytym miastem, bo już są opanowani przez naszych przeciwników. Trzeba pamiętać, że Jezus walczył, za tą walkę został zabity, zamordowany i dlatego też do naśladowania Jezusa należy walka, walka ze złem. Tak jak w naszych żyłach, arteriach ciągle trwa walka białych ciałek z wirusami, bakteriami, które nas atakują i to jest warunek życia. W każdej sekundzie w naszym ciele trwa walka na życie, na śmierć i życie między białymi ciałkami, wirusami, bakteriami. To jest warunek życia. Jeżeli przegrywamy tę walkę, to się rozchorowujemy, mamy przeziębienie, anginę, ale możemy mieć gruźlicę, gorsze choroby, możemy umrzeć od tego, prawda? Na poziomie biologicznym warunkiem życia jest nieustanna walka. Ale podobnie duchowo. Jesteśmy ciągle atakowani wirusami duchowymi, pokusami, złymi myślami, złymi przykładami, mediami, można powiedzieć, głównego ścieku, pornografią. To ciągle atakuje naszą duszę mową nienawiści i przed tym musimy się bronić. Trzeba pamiętać, że w życiu zarówno biologicznym, jak i duchowym warunkiem życia jest walka. I chrześcijanie, którzy usiłują się dogadać ze wszystkimi, czyli także z szatanem, no są, skazują się na zagładę, bo jak ktoś chce prowadzić ekumenizm z szatanem, no to na pewno przegra. To jest jak niemowlę, które chciałoby walczyć z gołotą. Pan Jezus pokazywał, że z szatanem się nie rozmawia, nie dyskutuje, tylko odrzuca się, ucina się w jakąkolwiek rozmowę z nim. Tak jak Jezus kuszony na pustyni, jakby uderzeniem miecza, cytatem z Pisma Świętego, odrzucał jego pokusy. I tak dało nam wzór, jak trzeba walczyć. Po prostu nie można się łudzić, ta walka będzie trwać zawsze, tak jak w naszym ciele zawsze będzie trwać walka, tak też w duszy. I żeby tą walkę wygrać, to trzeba szczególnie dbać o rozwój osobisty, bo im jesteśmy lepszymi ludźmi, piękniejszymi ludźmi, im więcej rozumiemy, wiemy, im więcej kochamy, tym jest lepsze wszystko, co mówimy, co czynimy. Też tym lepiej możemy wpływać na innych ludzi, lepiej wychowywać dzieci. Więc przede wszystkim chodzi o rozwój osobowy. Chodzi o naszą wspólnotę z Bogiem i z ludźmi. Jeżeli jesteśmy w komunii z Bogiem, jeżeli mamy w sercu Ducha Bożego, to jest najważniejsze. To mamy niewyczerpane źródło sił do dobrego życia, nawet gdyby nas mordowali, maltretowali, więzili, tak jak geje tego to planują. Trzeba przede wszystkim rozwijać swoją osobowość, być w komunii z Jezusem, w komunii z Bogiem. To jest najważniejsze. No i dopiero z tego, z głębi wspólnoty z Bogiem, z głębi modlitwy, musimy rozważać, co czynić, jak czynić, ale tutaj no, szczególnie ważne jest organizowanie się, jednoczenie, współpraca, taki wielki front ludzi dobrej woli w obronie dzieci, w obronie społeczeństwa, w obronie chrześcijaństwa, czyli działalność polityczna o dobro wspólne, bo genderowcy chcą nam narzucić swoją ideologię, podobnie jak Bruksela, podobnie jak Moskwa chciała narzucić nam komunizm, tak Bruksela, ONZ, Światowa Organizacja Zdrowia chcą nam narzucić genderyzm, czyli neobolszewizm, neomarksizm. Zupełnie z pogardą dla demokracji, przez narzucanie z góry pewnych rozwiązań. To jest rewolucja odgórna, można powiedzieć. I o tym trzeba mówić, to trzeba ujawniać, bo oni właśnie działają w ciemności, jako duchy zła. Działają z przyjemnością przede wszystkim w ciemnych gabinetach, małych zespołach, bo wiedzą, że gdyby ich niecne sprawy wyszły na jaw, to społeczeństwo to odrzuci. Demokratycznie takie ohydne rzeczy nigdy nie przejdą. Dlatego trzeba to nagłaśniać. Po prostu prawda sama w sobie obroni przed złem. I tutaj szczególnie ważna jest działalność medialna. Właśnie jak dobrze, że są media katolickie, szczególnie tak mocne, silne jak Radio Maria, to jest rzecz fundamentalna, ponieważ media mają olbrzymi wpływ na życie społeczne dzisiaj. Mogą zrobić wiele dobrego, ale bardzo wiele złego. Można powiedzieć, że praca kościoła, rodziny, wychowanie młodzieży to jest jakby pielęgnowanie pięknego ogrodu z pięknymi kwiatami, owocami. Natomiast media, można powiedzieć, głównego koryta albo głównego ścieku, to są właśnie jak rura kanalizacyjna, która zalewa nieczystościami ten ogród. Może zniszczyć ten ogród bardzo szybko. A właśnie działalność mediów katolickich, kościoła, to jest trochę jakby działalność strażaków, którzy czystą wodą bronią przed ściekami ten ogród. To jest nieustanna walka. Genderowcy chcą jakby falą nieczystości zalać piękny ogród duszy ludzkiej. A my musimy robić wszystko, żeby ten ogród obronić, żeby obronić szczególnie dzieci i młodzież. Dlatego tak ważna jest walka medialna, bo media mogą zniszczyć człowieczeństwo, zniszczyć duszę. To więc nie wystarczy praca w rodzinie, nie wystarczy praca w kościele. Musi też być walka medialna i także polityczna, no bo jeżeli będą wprowadzone rozwiązania polityczne, jeżeli wygra rewolucja, to w ogóle mogą wszystko zniszczyć. No tak jak wygrała rewolucja francuska, bolszewicka, niemiecka, to mordowano chrześcijan milionami, księży tysiącami. Dlatego tak ważne jest działanie też na forum politycznym. Teraz będziemy mieć serię wyborów w Polsce i trzeba pytać polityków, czy oni chcą popierać gender ideologię. Bo trzeba pamiętać, że właśnie to jest cały pakiet. Jeżeli ktoś popiera homozwiązki, to tym samym popiera homoadopcję, popiera nauczkę masturbacji dzieci dwuletnich, seks dzieci dwunastoletnich, popiera kazirodztwo, poliamorię, czyli to jest zniesienie monogamii, prostytucję. To jest cały pakiet, bo taka jest kolejność. To widzimy, jak to się dzieje w innych krajach, w mediach, co się proponuje. To jest po prostu cały program maniaków seksualnych i trzeba oczywiście eliminować polityków, którzy popierają neobolszewizm. Czasami też to można robić przy pomocy śmiechu, ponieważ genderowcy ogłosili, że na przykład polonez to jest taniec homofobiczny, ponieważ nie tańczą go geje. No to jest propozycja, że w ramach też kampanii politycznych tańczmy na rynkach Polski poloneza. Jako znak, jak bardzo jesteśmy homofobiczni. No trzeba pamiętać, że najbardziej homofobiczni to są papieże. No to ich trzeba by przede wszystkim zamknąć w więzieniu. No taki absurd. Pomyślmy, że genderowcy chcą czegoś, na co się nawet nie ważyli komuniści. Oni chcą zamykać do więzienia za każde zdanie krytyki. Czyli przede wszystkim trzeba by zamknąć papieży, którzy mają strasznie homofobiczne wypowiedzi. Papież Franciszek mówił wprost, że homozwiązki, to homoideologia to jest dzieło szatana. Podobnie wypowiadał się Jan Paweł II, Benedykt XVI. Czyli można powiedzieć, że prawdopodobna pielgrzymka Franciszka I do Polski na Światowy Dzień Młodzieży, mamy nadzieję, nie odbędzie się, bo jeżeli będą już wtedy w Polsce prawa gejów, ich postulaty zrealizowane, papież będzie musiał natychmiast być aresztowany. Także żadna pielgrzymka Jana Pawła II by się nie mogła odbyć, bo trzeba by go aresztować od razu. Więc zauważmy, z jakimi szaleńcami mamy tu do czynienia. Coś, co nawet komuniści nie odważyli się zrobić, nie odważyli się aresztować papieża, chcą zrobić genderowcy. Aresztować każdego człowieka, który chociaż jednym zdaniem im się sprzeciwi. No to widać niesamowitą pychę, totalitaryzm, pogardę dla człowieczeństwa. Tutaj widzimy, jak są fałszywi. Mówią o tolerancji, a właściwie chcą totalitaryzmu. Chcą zamknąć do więzienia każdego, który ma chociaż jedno zdanie odmienne. No to jest jak stalinizm. No, w czasach Stalina za jedno zdanie krytyki można było być zabitym. No, szło się do więzienia, do gułagu. No, widzimy tutaj tą straszną gębę totalitaryzmu. Trzeba też pamiętać, że bardzo ważne są protesty. No, są nieustanne naciski środowisk gejowskich i genderowskich na Ministerstwo Oświaty, żeby wprowadzić ten program seks edukacji, czyli seks deprawacji do szkół. I tutaj bardzo trzeba czuwać nad tym, pisać protesty. One są bardzo ważne, bo jeżeli ministerstwo jest nieustannie naciskane, żeby wprowadzać tą seks deprawację do szkół, no to jeżeli przyjdzie na przykład 3000 protestów, a z drugiej strony jest 3 gejów, no to jest różnica, to są argumenty. Trzeba pamiętać, że zarówno po stronie partii rządzących, jak i po stronie opozycji, no większość ludzi odrzuca taką ideologię, nie chce, sprzyja Kościołowi. Nie wszyscy są popsuci pod wpływem tej ideologii, tylko nie potrzebują argumentów, a takimi argumentami właśnie są protesty. To jest to, co my możemy zrobić. Pisać protesty, buntować się, też wzywać pomoc prawną. Pamiętać, że program gender ideologii jest łamaniem praw ludzkich, praw rodziców, łamaniem polskiej konstytucji. Konstytucja gwarantuje prawo rodziców do wychowania dzieci. Dlatego jeżeli próbują coś takiego wprowadzać w szkołach, czasami pod przykrywką, taki sposób fałszywy, trzeba to sprawdzać. I nasze działania jak najbardziej mogą być skuteczne. Trzeba pamiętać, że historię często piszą mniejszości, że przecież banda wokół Lenina, banda wokół Hitlera, to była mała grupa na początku. A jednak przez umiejętne działania, przez przechwycenie mediów, ośrodków władzy, zdominowali całe wielkie narody. Podobnie teraz ta w sumie znikoma mniejszość genderowa, ale wspierana wielkim kapitałem ateistów, wrogów kościoła, chce objąć władzę totalną, no, chce totalitaryzmu. I z tym trzeba zdecydowanie walczyć. Też trzeba pamiętać, że czasem jesteśmy szokowani, że nawet ludzie kościoła, ludzie w koloratkach, czy takie pseudokatolickie jakieś pisma czy media popierają genderyzm, popierają homoideologię i to się je zamieszanie, ale no, trzeba też pamiętać, że jest coś takiego jak kościół Judasza, można powiedzieć. Wśród apostołów Judasz to było 8,3%, czyli prawie 10%. I zawsze byli, są i będą chrześcijanie, czy nawet duchowni, którzy zdradzają kościół, którzy żyją jak Judasz. Można powiedzieć właśnie kościół Judasza. I z tym się musimy liczyć, na to musimy być odpornieni. Jeżeli no, widzimy gdzieś w mediach człowieka nawet w koloradce, w sutanie, w habicie, który wychodzi i mówi coś, co jest dokładnie sprzeczne z nauczaniem Kościoła i który jest popierany przez największych wrogów Kościoła, no to widać, komu on służy, prawda? To żeby się przed nim bronić, trzeba powiedzieć, no to jest zapewne przedstawiciel Kościoła Judasza. I powiedzieć, ja nie będę słuchał Judasza, ja chcę słuchać Chrystusa, chcę słuchać Ojca Świętego. Z tym się trzeba liczyć, bo właśnie ośrodki wrogie nam, media, wykorzystują takich upadłych duchownych, upadłych księży, zakonników, którzy przeszli na stronę wroga, którzy no, mówią dokładnie rzeczy przeciwne do nauczania Chrystusa, nauczania Kościoła i oni są właśnie nagłaśniani. No, jeżeli śmiertelni wrogowie Kościoła kogoś nagłaśniają, popierają, to widocznie on służy im, a nie Kościołowi i musimy z tym się liczyć, musimy być odpornieni i mówić nie. No, pamiętać, że na przykład był taki ksiądz Michał Czajkowski, który był wielkim autorytetem takich lewackich mediów, także takich lewackich pseudokatolików. Bardzo atakował episkopat, był taki najmądrzejszy, był wzorem dla lewackich mediów, autorytetem, mówiono prawdziwy ksiądz, a mówił rzeczy zupełnie sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Też taką jakąś pogardą, nienawiścią do episkopatu, jakby był mądrzejszy od wszystkich. No, no i co się okazało? Że potem, jak okazują materiały w IPN-ie, przez 20 lat donosił na Kościół, współpracował, był agentem UB. I co więcej, donosił na księdza Popiełuszkę, czyli współpracował z mordercami księdza Popiełuszki. Czyli to jest ksiądz, który pomagał zamordować innego księdza. I trzeba się liczyć, że tacy są. Tacy ludzie żyjący tak jak Judasze zawsze byli, także duchowni są i będą. I no, w każdej armii są zdrajcy. Musimy się z tym liczyć i przynajmniej ograniczać możliwość ich działania. To jest też bardzo ważne, ponieważ no, tacy, trzeba wiedzieć, no, że ludzie duchowni, którzy mówią rzeczy zupełnie sprzeczne z nauczaniem Kościoła publicznie, no, działają jak Judasz, jak śmiertelni wrogowie Kościoła. I to często są też ludzie upadli moralnie, no, tak jak ksiądz Czajkowski. No, tacy ludzie, którzy dopuszczają się rzeczy najgorszych, w ukryciu i dlatego też no, publicznie dopuszczają się rzeczy straszne. W ogóle no, te ataki lewackich mediów na Kościół, no to bardzo przypominają to, co mówił Urban o księdzu Popiełuszce. Właśnie to trzeba wiedzieć, że tacy ludzie wrodzy nam są, że po prostu tak jak ksiądz Czajkowski atakował Kościół, tak atakują teraz niektórzy duchowni, jak Urban atakował Popiełuszkę, tak inni teraz jego duchowi, spadkobiercy, towarzysze atakują. I przed tym trzeba się bronić. Między innymi trzeba się bronić przez dobrą retorykę. Trzeba się uczyć walki medialnej. Wzorować się na Jezusie. Jezus, można powiedzieć, był wielkim fajterem, bo z Jezusa niektórzy, także chrześcijanie, chcą zrobić taką ciapę, która na wszystko się zgadzała, prawda? Wszystkiemu przytaknie. To jest absurd. Jezus był fajterem. Jezus walczył z faryzeuszami, z zakłamaniem i za to zginął. I genialnie się bronił. On przecież jednym zdaniem nieraz potrafił wyjść z trudnej sytuacji. Faryzeusze ciągle zostawiali na niego pułapki, chcieli go zamordować. A on jednym zdaniem no, powiedział, no kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Albo od kogo pochodzi chrzest? Od ludzi czy od chrzest Janowy? Od ludzi czy od Boga? Albo czyja jest ta moneta? Zauważmy, Jezus był też nadgenialnym retorem i tego trzeba się od niego uczyć. Umiejętnym słowem, wypowiedzią możemy uratować siebie i innych, a z tym często nie domagamy. To jest też bardzo ważne przy wystąpieniu w mediach. Dobra retoryka i tu sam Jezus jest najlepszym mistrzem. Trzeba mieć argumenty. Trzeba umieć argumentować szacunkiem, z miłością naszych przeciwników, ale w prawdzie. Trzeba kochać wszystkich, także naszych śmiertelnych wrogów, ale w prawdzie. Nie ma innej autentycznej miłości, jak miłość w prawdzie. I też to czynić wszystko z taką nadzieją. Trzeba pamiętać, że niezależnie jak zło jest straszne, to z perspektywy Bożej zwycięstwo zła ideologii zawsze jest lokalne, jest tymczasowe. To jest chwilowy chichot szatana. Zło może się rozwinąć, ale w końcu przegrywa. No. Też przecież komunizm. Kiedyś pod władzą komunistów była 1/3 ludzkości. Hitler opanował większość Europy i myślał, że będzie 1000 lat trwało jego państwo, prawda? Jaka pycha, jaka buta. Komuniści i naziści myśleli, że wymordują wszystkich chrześcijan, wszystkich księży. Byli tak szatańsko pyszni ci najgorsi zbrodniarze, a tymczasem co? No, zawaliło się i to Kościół musiał sprzątać po komunizmie, po nazizmie. No. Ja w szkole byłem uczony, że komunizm wygra, do komunizmu należy przyszłość, a tymczasem komunizm umarł i to Kościół musiał mu urządzić pogrzeb. No i też oczywiście Kościół będzie musiał posprzątać po genderyzmie. To jest kolejna absurdalna teoria. Teraz kończy się jak bolszewizm. Tylko trzeba starać się, żeby było jak najmniej ofiar. Tak jak właśnie Kościół ratował Żydów w czasie wojny, chronił w klasztorach wiele Polaków, księży oddawało życie sióstr zakonnych za Żydów, ratując ich. Tak jak Kościół głosił prawdę wobec bolszewizmu, komunizmu, za to duchowni księża byli mordowani. Tak teraz musimy walczyć z tą kolejną ideologią, ale w pewności zwycięstwa. No, wrogowie Boga na pewno przegrają. A szczególnie tak absurdalna teoria. No, jako filozof mogę powiedzieć, że musiałem studiować setki różnych teorii, ale tak absurdalne jak genderyzmu to trudno znaleźć. To jest coś tak głupiego, tak durnego, to trudno spotkać. Właśnie, że można się umówić, że będziemy na odwrót, że możemy na drodze umowy zmienić naszą płeć. Zresztą ludzie to powoli widzą. Widać te absurdy. Na przykład w Norwegii w ogóle zniesiono finansowanie państwa dla genderyzmu, dla tej ideologii. Okazało się po 30 latach praktykowania tego, nic się nie zmieniło. Namawiano, jak to jest w genderyzmie, żeby chłopcy wybierali takie kobiece zawody, żeby byli pielęgniarkami, przedszkolankami, a dziewczęta, żeby jeździły na traktorach, pracowały w kopalniach, że to będzie właśnie najlepsze. No coś jak za komuny. To są takie stare absurdy. I po 30 latach takiej indoktrynacji natura okazała się mocniejsza, nic się nie zmieniło. Tak jak wcześniej 10% chłopców wybierało takie tak zwane żeńskie zawody i 10% dziewcząt takie męskie, to dalej się nic nie zmieniło. Więc w dodatku jeszcze znany filmowiec, komik norweski przeprowadził wywiady z genderystami i z ich przeciwnikami. I genderyści tak się skompromitowali, to się okazało tak durne to, co oni mówią, tak niespójne, tak się ośmieszyli, że ludzie odrzucili to, zobaczyli, że to jest absurdalne. Norwegia mogła to zrobić, bo jest poza Unią Europejską, więc na szczęście może się bronić. Podobnie Szwajcaria, też kraj poza Unią Europejską, obronił się przed tymi absurdami, kiedy w Bazylei wprowadzono do przedszkoli tak zwane różowe pudełka, różowe boksy, właśnie w ramach seks wychowania, które chce się wprowadzić w Polsce. Pamiętajmy, że właśnie minister do spraw równości popiera tego rodzaju programy. To też ma się dziać w Polsce. Otóż w Bazylei 4-letnim dzieciom dano seks boksy, w których między innymi były naturalnej wielkości plastikowe modele męskich i żeńskich genitaliów. I dzieci miały się tym bawić, ale Szwajcarzy, którzy są bardzo demokratycznym narodem, odrzucili to. Wymusili na władzach szkolnych odrzucenie takiej deprawacji już przedszkolaków. Ale trzeba pamiętać, to pokazuje, czym są genderowcy i jakimi maniakami seksualnymi oni są, żeby narządy rodne, ich modele dawać 4-letnim dzieciom do zabawy. Jak bardzo są zaburzeni ludzie, jak bardzo trzeba bronić dzieci i młodzież przed takimi ludźmi. Czy na przykład ale też pokazuje, jak protest społeczny może być skuteczny. Właśnie jak można się skutecznie bronić przed szaleństwem genderyzmu, jak można bronić dzieci, młodzież, tylko to trzeba nagłaśniać. Trzeba szukać pomocy prawników, bo właśnie zło boi się światła, chce działać w ciemności, w ukryciu, prawda? Podobnie w Niemczech Ministerstwo Edukacji wprowadziło broszury, które właściwie były instrukcją pedofilii dla rodziców. Namawiano właściwie rodziców, żeby pobudzali seksualnie swoje własne dzieci. Tak jak pedofile. No jednak społeczeństwo zaprotestowało przeciwko temu. Ministerstwo musiało wycofać tą broszurę. Tylko charakterystyczne zachowanie genderowców. Genderowcy byli oburzeni. Mówili, że to jest bardzo dobra broszura, że właśnie tak ma być, że to jest ciemnogród zabraniać tych zachowań pedofilskich rodzicom wobec dzieci. Ale to pokazuje, kim oni są, co to są za ludzie, no, co oni chcą robić. Jak tym bardziej trzeba się przeciwko nim bronić. No, takich szaleńców seksualnych no, nie można dopuszczać do dzieci, do młodzieży. Ale właśnie te zdarzenia z Niemiec, z Norwegii, ze Szwajcarii pokazują straszne oblicze genderyzmu i pokazują, jak można się przed tym bronić. Tylko trzeba być zorganizowanym, zdecydowanym w takiej pewności zwycięstwa. No, tak jak nazizm, komunizm musiały upaść, tak genderyzm będzie musiał upaść. Tylko trzeba robić wszystko, żeby było jak najmniej ofiar. Ratować dzieci właśnie, tak jak Kościół ratował Żydów, jak ratował ludzi prześladowanych przez komunizm, na przykład w stanie wojennym, tak teraz musimy szczególnie ratować dzieci. I to właśnie w Polsce mamy szczególnie szansę na to. To jest właśnie nasza zasługa, to co inne narody mogą się uczyć od nas. Mianowicie, że u nas nie wygrał ani komunizm, ani nazizm o własnych siłach. Że tak wielkie, mądre narody jak Niemcy, jak Rosjanie dali się zupełnie zdominować przez zbrodnicze ideologie. Niemcy, którzy byli właściwie najlepiej wykształceni przed II wojną, od 200 lat właściwie większość idei humanistycznych pochodzi z Niemiec, z nowych idei. Też Niemcy przed wojną mieli chyba najwięcej nagród Nobla z nauk przyrodniczych, z chemii, z fizyki, szczególnie połączenie geniuszu żydowskiego i niemieckiego przynosiło wspaniałe owoce, jak Einstein, jak Husserl, jeden z największych filozofów. I tak mądry naród dał się zdominować przez taką bandę zbrodniarzy. No podobnie Rosjanie dali się zdominować przez bandę zbrodniarzy wokół Lenina i Stalina. Natomiast Polacy nie, prawda? U nas trzeba było te zbrodnicze ideologie przynosić na czołgach. Polaków trzeba było uczyć nazizmu i komunizmu w katowniach gestapo, w katowniach UB. One u nas same nie mogły wygrać. Dlaczego? No dlatego zapewne, że należymy szczególnie do narodów wierzących i tam, gdzie jest wiara w sercu, tam jest mniej miejsca na ideologię. Dlatego nie jest przypadkiem, że genderowcy szczególnie mają trudno w Polsce, trudno im o sukcesy, ponieważ u nas jest szczególnie mocna wiara. I dlatego mamy największe szanse, żeby sobie z tym poradzić. To wcale nie, oni tak argumentują, niektórzy się boją, że oni mają tu czy tam wpływy, to muszą też u nas wszystko wygrać. Wcale nie ma takiego fatalizmu historii. Nazizm, faszyzm, komunizm wygrały w pewnych krajach, ale w pewnych nie. Udało się ich zablokować. No. Są różne prądy kulturowe. No można analogicznie powiedzieć, że oczywiście protestantyzm jest czymś innym niż takie ideologie, ale też kiedyś bardzo się rozwijał w Europie. Właściwie szczególnie narody germańskie przyjmowały go chętnie. Nasi sąsiedzi przyjęli z zachodu i z północy, ale Polacy nie przyjęli, prawda? U nas jednak okazał się taki zdrowy instynkt wiary. My zostaliśmy katolikami. Myślę analogicznie tutaj, nawet jeżeli nasi sąsiedzi popadają w błędy, tak jak kiedyś, przyjmują gender ideologię, wcale my nie musimy przyjąć. My jesteśmy jako specjalistami od rozpoznawania fałszu ideologii i to może być nasza służba dla innych narodów. Tego też oni się mogą uczyć od nas. To jest taki szczególny dar. To jest też piękne w Polsce, w Polakach. Też jak my byliśmy szczególnie tolerancyjnym narodem, szczególnie broniącym innych, to nieprzypadkowo najwięcej Izraelitów było właśnie w Polsce. Najwięcej u nas żyło, kiedy wyrzucano z innych krajów Europy, byśmy ich przyjmowali. To właśnie świadczy pięknie o Polakach, jak bardzo jesteśmy tolerancyjni, życzliwi ludziom. Czy też nikt tak nie poświęcał życia, nie ratował go dla ratowania Izraelitów, jak właśnie Polacy. Większość ludzi, którzy ma Nagrodę Sprawiedliwego Świata, drzewko w Instytucie Yad Vashem w Izraelu, to są Polacy. Nikt tak nie ryzykował życia dla ratowania Żydów, jak właśnie Polacy. Do tego należy między innymi mój dziadek i babcia, którzy w Krakowie ratowali dzieci żydowskie. To jest właśnie coś pięknego w naszym narodzie. Z tego mamy prawo być dumni. No, trzeba szanować każdy naród i każdego człowieka, ale właśnie też własny naród i siebie samego trzeba szanować. Każdy z nas ma swoją godność, swoje zasługi. Inne narody mają inne osiągnięcia, szczególnie może w technice, wolności, tworzeniu pewnych rzeczy, ale my Polacy możemy być wzorem innych, dla innych w tolerancji, w ratowaniu Żydów, czy też w obronie przed ideologiami. To jest nasza mocna strona, to jest możliwe dzięki naszej wierze i to jest też podstawa dla naszej nadziei. tak jak Teresa Wielka mówiła, że ja i Bóg razem wszystko wiemy i wszystko możemy. No racja, no bo czego ja nie wiem, to wie Bóg, a czego ja nie mogę, to może Bóg. I podobnie z tej sytuacji. No, my sami z siebie nic nie możemy. No, wszystko jest darem Bożym, ale jeżeli jesteśmy z Bogiem, to jesteśmy po stronie zwycięzcy. To możemy przegrać jedną czy drugą bitwę, no, czy możemy zostać zamordowani, zniszczeni, ale jeżeli będziemy z Bogiem, to zawsze wygramy. I też tak trzeba spokojnie patrzeć na te zmagania, które no, będą trwały zawsze. Tak jak nieustannie trwają zmagania z zarazkami w naszym ciele, tak muszą trwać zmagania z zarazkami duchowymi, z tą zarazą teraz homoideologii, genderideologii, ale bądźcie spokojni, wygramy na pewno, tylko ważne jest, żeby zrobić wszystko, co możliwe, bo to też samo się nie dokona. Mamy mnóstwo atutów, możliwości, ale musimy działać roztropnie, zdecydowanie i przede wszystkim razem z Bogiem.
Jest z nami ksiądz doktor habilitowany Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania na Wydziale Filozofii Papieskiej Uniwersytetu Jana Pawła II. Rozmawiamy na ten temat, który był tematem naszych rozmów niedokończonych dzisiaj, ideologia gender jako śmiertelne zagrożenie dla naszej cywilizacji. Zapraszamy również do pytań, do włączenia się w tą naszą audycję. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55, to Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56, bezpłatne numery w telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, za granicę 48 56 i dwa numery 655 23 33 lub 655 23 66, kierunkowy z Kanady i Stanów Zjednoczonych 011 48 56. Pierwszy telefon, prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dodzwonił się Piotr ze Śląska, lat 24.
Witamy panie Piotrze.
Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego, szacownego gościa oraz wszystkich radiosłuchaczy. Jestem przedstawicielem dojrzewającej społeczeństwa i bardzo jaskrawo dostrzegam pierwsze owoce, skażone owoce rewolucji genderowej. Z całego serca chciałem podziękować księdzu Dariuszowi za ogrom pracy i wysiłku podjętego w celu uświadamiania jak najszerszego grona ludzi i słuchaczy. Pokuszę się o stwierdzenie, iż jestem duchowym dzieckiem księdza, ponieważ między innymi dzięki prelekcji właśnie wygłoszonej w zeszłym roku na rekolekcjach Ruchu Czystych Serc w Grudku nad Dunajcem, dostąpiłem od Pana Boga łaski i zaszczytu nawrócenia. Także tutaj jestem bardzo wdzięczny za wszystko, co ksiądz Dariusz Oko robi. Tak jeszcze chciałbym przytoczyć pewien obraz ze Starego Testamentu, dokładnie z Księgi Ezechiela, rozdział 37, odnośnie ożywienia wysuszonych kości. Gender w swojej zakłamanej naturze zatruwa ludzkiego ducha do samego szpiku. Prorok Ezechiel podczas widzenia doświadczył obleczenia ciałem zupełnie już wyschniętej kości i wlania w nie nowego ducha, ducha życia. Rewolucja systematycznie oddala ludzi od Boga, ale to tylko On przecież jest w stanie uleczyć serca tych, którzy mniej lub bardziej świadomie popłyną z prądem. wydaje mi się tutaj, że jestem bardzo, bardzo dużym świadectwem właśnie tej miłości Pana Boga i Jego mocy przemieniania tego wszystkiego, co gdzieś zagubiło się i upadło w człowieku. Także wydaje mi się, że nie powinniśmy tutaj ulegać pesymizmowi jako wierni uczniowie Chrystusa. Każdego dnia powinniśmy stawać właśnie na nowo do tej walki, aby chronić to, co jeszcze pozostało czyste i walczyć o to, co pozornie już utracone. No i tutaj tym optymistycznym takim stwierdzeniem chciałbym zakończyć swoją wypowiedź.
Dziękujemy, pozdrawiamy Pana bardzo serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem, ksiądz profesor.
Ja bardzo dziękuję za ten głos. To jest oczywiście radość dla mnie, takie no jakbyś potwierdzenie dla działania, bo no tak, no w naszej pracy kapłańskiej staramy się siać dobro, prawdę, ale oczywiście mało wiemy, co z tego wynika. Jeżeli w ten sposób się dowiadujemy, że komuś nasze słowa, nasza działalność pomogła, no to jest wielka radość i umocnienie. Bardzo dziękuję za to. Tylko no trzeba pamiętać, że no wszystko, co jest dobrego, co nam się udaje, to jest darem Bożym przede wszystkim, a po Bogu jest to darem rodziców. Jeżeli rodzice właśnie z wielkim poświęceniem, miłością nas wychowują, to właściwie już jest 80% powodzenia w życiu. To, co jest złe, chore, to jest no moja wina, to jest na moje konto. Natomiast to, co dobre, trzeba przede wszystkim przypisywać no, Bogu, rodzicom, też ludziom, którzy się modlą. Ja, kiedy mam takie wystąpienia medialne, to zawsze proszę znajomych, przyjaciół o modlitwę. Też z takiego małego duszpasterstwa internetowego, które prowadzę, no to zwykle modli się kilkaset osób w intencji powodzenia tych działań i to no przede wszystkim, jeżeli coś dobrego się dzieje, to jest łaska Boża, to jest pomoc innych ludzi. Za to bardzo dziękuję. I takie no świadectwa są potwierdzeniem, że to ma sens, że idziemy w dobrą stronę. Też na przykład dla mnie są nieraz wzruszające takie głosy samych gejów, homoseksualistów, którzy nieraz całe lata żyli w tym świecie w ten sposób. I na podstawie własnego doświadczenia mówią, że jak jest potrzebne to, co ja robię, to, co mówię, bo oni no widzą, że to jest droga donikąd, że to jest zniszczenie człowieka i jak słuszna jest nauka Kościoła, jak słuszne, prawdziwe jest to też, co ja staram się robić, jak to pomaga także gejom, to jest no, ich ratowanie i to właśnie no, jest szczególna radość, jeżeli są takie głosy, no potwierdzają słuszność tego, co robimy, no a to co ja staram się robić, to jest no po prostu tylko przekazywać nauczanie Chrystusa, nauczanie Boga na temat naszego życia. No, żeby nasze życie się powiodło, było szczęśliwe, musi być w komunii z Bogiem, złączone z Bogiem. I to jest też no, główna funkcja kapłańska, zadanie kapłana. No, kapłanem się jest po to, żeby pomóc ludziom być we wspólnocie z Bogiem i to we wspólnocie na wieczność. To jest najważniejsze nasze zadanie, najpiękniejsze, najszlachetniejsze. I no może tylko bardzo cieszyć, jeżeli w tym dziele coś nam się udaje, ale to oczywiście zawsze jest przede wszystkim łaska Boża.
I mamy kolejny telefon. Prosimy
Niech
bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Barbara z Torunia.
Witamy Pani Barbaro, prosimy.
Proszę księdza, ja słucham wypowiedzi na temat tych nowych ideologii, które właściwie służą zniszczeniu człowieka, ale zadaję sobie pytanie, czemu to wszystko jest podporządkowane, czemu to ma służyć? Ja jestem ekonomistą i pamiętam, że w czasach PRL-u był taki redaktor, nie pamiętam jego imienia, Małtużyński w każdym bądź razie, i kiedyś zadał pytanie profesorom, czemu podporządkowany jest rozwój informatyki. Więc panowie długo myśleli, na końcu im podpowiedział, po prostu zyskowi. I rozwój informatyki nie następuje po to, żeby służyć człowiekowi, tylko firmy prześcigają się, na przykład w coraz nowocześniejszych telefonach komórkowych i tak dalej, po to, żeby po prostu zwiększyć własne zyski. I ja nie mam wątpliwości, że zniszczenie człowieka ma posłużyć, żeby możni tego świata odnieśli coraz większe zyski w postaci ekonomicznej. Więc wydaje mi się, że dla ludzkości, dla ludzi byłby to argument bardziej, że tak powiem, przekonujący, jak po prostu sama budowanie ideologii po to tylko, żeby niszczyć człowieka. Nie, to chodzi po prostu, niszczenie człowieka jest podporządkowane osiągnięciu korzyści materialnych w formie jakichś tam zysków przez możnych tego świata. Oni po prostu nie chcą, żeby istniał system zabezpieczeń społecznych po to, żeby człowiek miał godność i w związku z tym potrzeba byłaby budowa jakiegoś systemu zabezpieczeń czy zdrowotnych, czy emerytalnych. Nie chcą płacić podatków. Tak? Moje są takie odczucia i wydaje mi się, że ten problem należy zgłębiać i go, że tak powiem, propagować, że temu to wszystko jest podporządkowane. Tak samo obniżenie poziomu edukacji dzieci, młodzieży, czyli, że tak powiem, szerokich mas społecznych. To tylko tyle. Dziękuję.
Dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiamy pani Barbaro z Panem Bogiem.
Tak, oczywiście to jest jeden z elementów, który jest tutaj w grze. Też na pewno chodzi często o zysk, na przykład w seksualizacji młodzieży. Kiedy z młodzieży zrobi się seks narkomanów, to będą oni też konsumentami pornografii, środków antykoncepcyjnych, wtedy będzie wiele aborcji. Więc rzeczywiście w tym sensie na demoralizacji młodzieży zarabiają ludzie, którzy robią rzeczy straszne, którzy właśnie wytwarzają pornografię, którzy mają kliniki aborcyjne, którzy produkują środki antykoncepcyjne. Taka demoralizacja młodzieży służy tego rodzaju ludziom. To na pewno jest jakiś czynnik. Też genderowcy, jeżeli wchodzą w świat polityki, jeżeli osiągają władzę, to mają też wielkie możliwości zarabiania pieniędzy. Władza daje korzyści materialne, daje pieniądze. Na pewno to jest czynnik, który jest w grze, tylko to nie jest jedyny. Trzeba pamiętać, że tutaj nie chodzi tylko o pieniądze i czasem nie w pierwszym względzie, bo też trzeba pamiętać, że na dłuższą metę takie zyski obrócą się w katastrofę, bo to już widzimy, że jeżeli seksualizuje się młodzież, jeżeli mamy ocean seksu, a więc też ocean chorób wenerycznych, aborcji, to nie mamy dzieci, nie ma małżeństw, nie ma rodzin. To jest właśnie tragedia Europy, naszej cywilizacji w ogóle, że jest ocean seksu, a nie ma dzieci. My jesteśmy społeczeństwem umierającym w Europie, domem starców. Na 100 Niemców w wieku emerytalnym przypada tylko 60 dzieci i 40 wnuków, czyli w dwóch pokoleniach to społeczeństwo się zmniejsza o połowę właściwie. I jak nie będzie dzieci, to też nie będzie bogactwa ekonomicznego. To nie będzie kto miał pracować na ludzi starszych. Następuje załamanie systemów ekonomicznych. Już teraz to widzimy w Europie, następuje załamanie systemu ubezpieczeń społecznych, emerytur. Ponieważ nie ma młodzieży, nie ma dzieci, to nie ma kto pracować na emerytury osób starszych. Te przesunięcie wieku emerytalnego to są rozwiązania połowiczne, więc na krótką metę to może pewnej grupie ludzi przynieść pewne zyski, ale na dłuższą to jest katastrofa. Katastrofa demograficzna, a więc też katastrofa ekonomiczna. Tylko trzeba też pamiętać, że tutaj jest inna jeszcze rzecz w grze, nie tylko rządzenie, pragnienie zysku, ale też rządza władzy, dominacji nad innymi, taka szatańska pycha, właśnie totalitarna, żeby całkowicie zapanować nad ludźmi. Bo trzeba też pamiętać, że ideologię gender popierają ludzie najbogatsi w świecie często. Jest grupa miliarderów amerykańskich, która popiera gender ideologię, która ją finansuje, która daje olbrzymie sumy na aborcje. Dlaczego? Bo oni uważają, że to jest świetne rozwiązanie dla osiągnięcia władzy, że na świecie jest za dużo ludzi, trzeba zrobić wszystko, żeby zmniejszyć liczbę ludzi, że to jest korzystne dla Stanów Zjednoczonych. I właśnie takie rozwiązanie tutaj widzą. Masę seksu, nawet najbardziej zboczonego, ale jak najmniej dzieci. Dlatego też właśnie aborcja, wynaturzenia seksualne I to są ludzie tak bogaci, że naprawdę oni tam pieniędzy więcej nie potrzebują. To są multimiliarderzy. Oni teraz nie tyle na tym zarabiają, tylko oni właśnie finansują gender ideologię. Przecież widzimy, jak wielkie pieniądze są w grze, w tych wielkich kampaniach medialnych, w polityce. Więc tutaj są też olbrzymie pieniądze przeznaczone i marnotrawione, można powiedzieć, na osiągnięcie władzy politycznej, na zdominowanie całych państw i narodów. I to też trzeba brać pod uwagę. To jest, no ostatecznie można powiedzieć, działanie szatańskie. To jest taka chęć zdominowania całej ludzkości przez no, szatańską ideologię, jak mówi papież Franciszek I.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i szanownego gościa. Witam. Ja mam takie dwie małe uwagi tylko.
A pana imię możemy
ojcze,
poznać?
Stanisław z centralnej Polski.
Prosimy.
Mam tylko dwie takie małe uwagi. I jak usłyszałem, i ojciec, i gość już grają w grę genderową. W jaki sposób? Używając magicznego słówka gej. Cóż jest wesołego w homoseksualizmie? No może jak ktoś ma jakieś spaczone poczucie humoru, to uzna to za wesołe. Ale dla mnie to raczej no wzbudza inne uczucia niż wesołość. A druga sprawa, no było powiedziane, zaprawdę trzeba cierpieć, prawda? Że będą nas przed do więzień, przed sędziów i tak dalej. No i wtedy przed tymi sędziami trzeba dać świadectwo, że to nie żaden gej, nie żaden wesołek, tylko po prostu homoseksualista, sodomita. No to wszystko.
Dziękujemy panu, pozdrawiamy.
Tak, ja już spotkałem się z taką uwagą, no można o tym dyskutować. Ja używam słowa gej no, dla dwóch powodów, że jest krótkie, poręczne. Po prostu jeżeli mówię na ten temat, mówię ciągle homoseksualista, to jest długi wyraz, to przedłuża wypowiedź. To jest pewien skrót. Oni sami tak chcą się nazywać. Poza tym no, można też gej rozumieć jako określenie takiego wojownika, walczącego homoideologa. No bo trzeba też pamiętać, że są ludzie o tych skłonnościach homoseksualnych, którzy cierpią z tego powodu, którzy się tego wstydzą, walczą, leczą się z tego. Ja też znam takie osoby, też takie osoby zwracają się o pomoc do mnie. To o nich się i zapomina, o nich się nie akcentuje. Szczególnie no to środowiska nienawidzą ludzi, znaczy no nienawidzą takich ludzi jak ja, którzy mówią prawdę o nich, no tak jak nienawidzili ludzi, którzy objawiali prawdę o gułagu, o kołymie, którzy podawali elementarne dane, na przykład naukowe, no wiem, że na przykład, że 60% chorych na AIDS to są właśnie geje, czy do 40% dopuszczających się pedofilii to są geje. Oni tego nie cierpią, no walczą z tym, tak jak z prawdą o gułagu, ale dlaczego, ja użyłem też słowa gej jako bardziej poręcznego, skrótowego, ale też jako na określenie tego twardego jądra ciemności, na tego geje, można powiedzieć, to są walczący homoseksualiści, którzy ulegli tym skłonnościom i sami tak się nazwali, to słowo jest poręczne, ale to też pokazuje, jak to jest zakłamane, bo rzeczywiście mówią gej, wesołek, a tymczasem ich życie jest bardzo smutne. Popatrzmy na twarze tych wesołków, jak mają 40-50 lat. No, zobaczmy zdjęcia z ich ulic, z ich dzielnic, jak te twarze wyglądają. No. I podpiszmy gej. No, to jakby to wystarcza, prawda? Tą sprzeczność ich zniszczonych twarzach, zniszczonych przez rozpustę, przez choroby weneryczne i w tym określeniu gej. Więc no, można o tym dyskutować. Ja zawsze chętnie wykłady pierwsze zaczynam takim stwierdzeniem, można powiedzieć teoriopoznawczym, że trzeba pamiętać, że właściwie w każdej dziedzinie każdy z nas wie tylko małą cząstkę i ta cząstka prawie na pewno częściowo jest błędna. To jest bardzo uniwersalna zasada. To dotyczy też oczywiście mnie i tego, co ja mówię. Ja wiem też tylko małą cząstkę na ten temat i na pewno się mylę w pewnych rzeczach, więc całkiem możliwe, że tutaj pan może mieć rację, ale na razie mi się wydaje, no dla powodów, które podałem, że nie jest uzasadnione używać tego pojęcia jako po pierwsze poręcznego, a dwa jak na określenie tego twardego jądra ciemności, tych walczących gejów, walczących homoseksualistów, w odróżnieniu od ludzi, którzy mają takie skłonności, ale cierpią. No dla tych powodów jestem skłonny używać tego słowa. No ale no, można o tym dyskutować.
I odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Małopolski mówi.
Witamy Pani Teresa.
Pozdrawiam bardzo serdecznie księdza profesora. Ja miałam już wcześniej przyjemność przedstawić artykuł, który przeczytałam w miesięczniku Miłujcie się na antenie Radia Maria, mniej więcej o tej porze nocnej. W tej chwili mam satysfakcję z tego, że kiedyś tam przeczytałam część tego artykułu, a dziś mam okazję i niezmiernie się cieszę, że ten temat został podjęty. Króciutko do odniosę sprawę dzisiejszego tematu do alkoholizmu, ponieważ borykam się z tym problemem w mojej rodzinie. Oczywiście nie ja jestem uzależniona, ale mamy ogromny problem i tak myślę, że kiedyś ktoś wymyślił, że tak powiem, nagminne upijanie społeczeństwa, nie tylko polskiego, i stąd powstały właśnie takie problemy z uzależnieniem od alkoholu i to jest chyba też w tym kierunku, że uzależnienie od seksu będzie jeszcze gorszym spustoszeniem dla społeczeństwa. Ja dziękuję serdecznie.
Dziękujemy Pani Tereso, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Tak, zupełnie się z Panią zgadzam. To właśnie trzeba patrzeć jak na rodzaj uzależnienia. Właśnie w tych środowiskach gejowskich no, są rekordy rozpusty. To 25% gejów przyznało, że miało więcej niż 1000 partnerów w życiu. No właśnie trzeba patrzeć na nich jak na ludzi uzależnionych od seksu, jak seks narkomanów. W ogóle to jest typowe dla tego środowiska genderowców. Ich autorytety, ich profesorowie to są zwykle maniacy seksualni, uzależnieni od seksu. A nałogi niszczą substancje człowieka. No wiemy, że jeżeli ktoś wpada w alkoholizm, narkomanie, no to zwykle większość ludzi z tego nigdy nie wychodzi. No takie mocne nałogi niszczą człowieka, niszczą jego wyższe ośrodki duchowe. Można powiedzieć, no, to jest jakaś degranulada, zgnicie tego, co jest najcenniejsze, naszej rozumności, naszej wolności. I wtedy właściwie myśli człowieka uzależnionego od czegoś, no krążą wokół tego przedmiotu. Tak jak alkoholik zwykle albo myśli, żeby się napić, albo pije, jest upity, albo ma kaca i znowu myśli o tym, jak się napić. Ciągle jego myśli krążą wokół butelki. Podobnie narkoman ciągle myśli o narkotyku. Jest albo w stanie odurzenia narkotykowego, albo cierpi po tym, straszne katusze, albo znowu myśli, jak zdobyć narkotyk. Centrum człowieka uzależnionego staje się przedmiot jego uzależnienia. Podobnie chciwiec ciągle myśli o pieniądzach, no. I podobnie jest z seksem. No, seks podobnie uzależnia. To jest jak rak, który się rozrasta w świadomości, nie zostaje nam miejsca na nic innego. To jest, no, szczególnie niebezpieczne uzależnienie, które też, no, szczególnie niszczy innych, no bo alkoholik, narkoman przede wszystkim niszczy siebie, ale też oczywiście swoją rodzinę poprzez nieraz przemoc fizyczną, ale no podobnie jest seks z narkomanem, bo on niszczy siebie, ale też poprzez ataki seksualne, poprzez wciąganie do jakiegoś seksu czy zboczonego seksu innych ludzi niszczy inne osoby, no sieje spustoszenie. I to jest no coś strasznego, no więc podobnie przecież teraz mamy zakazy reklamy alkoholu, papierosów również, prawda? Na papierosach musi się pojawić ostrzeżenie, jak szkodliwe spalanie papierosów. No i bardzo dobrze, prawda? Ludzie powinni wiedzieć, czym to grozi. Ale podobnie trzeba powiedzieć o homoseksualizmie, o genderyzmie. Trzeba ludzi ostrzegać, do czego to prowadzi. Jak często geje chorują na choroby weneryczne, jakie są skutki w ich życiu. Jeżeli ktoś chce wybrać taki styl życia, to może, jest taka sytuacja prawna, Podobnie jak ktoś chce być narkomanem czy alkoholikiem, to będzie. Tylko że my ostrzegamy, jakie są skutki palenia papierosów, jakie są skutki alkoholu czy narkotyków. Ale podobnie powinno być z gender ideologią, samą ideologią. Ludzie powinni być ostrzegani i do czego to prowadzi. Na przykład według współczesnych badań większość młodych gejów ma więcej niż 50% szans, że zachoruje na AIDS, na jedną z najgorszych chorób wenerycznych. I powinni być o tym informowani. Tak jak palacze są informowani, jakie mają prawdopodobieństwo zachorowania na raka.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pozdrowiony Jezus Chrystus. Proszę księdza profesora, jaki jest przekrój zawodów? Bo niektórzy ci masonerzy też są gejami i ciekawy, czy były takie opracowania, na przykład ile adwokatów, ile tam nauczycieli nawet, bo to jest tragedia, jak nauczyciel uczy w szkole, czy średniej, czy podstawowej. I teraz taki wierszyk na temat partii, bo partie zawłaszczają niektóre, tak jak za Hitlera, NSPAD. Więc taki wierszyk o partiach. Partia i Lenin, bliźnięta bracia, kogo bardziej kochamy, mówimy historię, ale w domyśle partia, że partie zawłaszczają, dominują niektóre partie i po trupach, a do przodu. Dlaczego tak się dzieje, że partie, tak jak za Hitlera, idą po trupach, awanturują się i tego, no, przykładem był profesor Kaczyński, jak gnoili niektórzy go. No to dziękuję bardzo i wspaniały...
Dziękujemy. Dziękujemy panie Franciszku. Pozdrawiamy.
No, trudno przeprowadzać takie badania, o których pan mówi, ale pewne pojęcie daje nam przekrój zawodowy pedofili, którzy siedzą w więzieniach, no bo te dane są do pewnego stopnia znane. Właśnie wiemy, jak bardzo atakowani są księża za pedofilię. No tacy się zdarzają, tylko trzeba wiedzieć, że właśnie jak badania pokazują, że na 1000 pedofili, którzy siedzą w więzieniach, do 400 to są geje. Najwyżej może jeden, albo nawet rzadziej jest ksiądz, który też jest gejem. Wielokrotnie więcej pedofili siedzących w więzieniach to są, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to są nauczyciele, nauczyciele sportu. To jest o wiele częstsze w tych środowiskach. O tym trzeba pamiętać. Też no są pewne takie zawody, gdzie geje mogą uzyskać dominację. No ostatnio mieliśmy przecież wypowiedzi pani Szczepkowskiej, byłego prezesa Związku Aktorów Polskich, czyli znakomitej aktorki, która no wielokrotnie mówiła, że polski teatr jest dominowany przez lobby gejowskie. Protestowała przeciwko temu. No i też za to jest prześladowana. No, mówi, że usłyszała, że jest nikim, że w Teatrze Polskim trzeba być albo gejem, albo gay-friendly. Inaczej nie ma się szans. To potwierdzał też pan reżyser Kuc. Więc na przykład no wiemy według wypowiedzi ludzi ze środka tego środowiska, że polski teatr jest zdominowany przez lobby gejowskie. I dlatego też no, widzimy skutki, że często jak ludzie idą do teatru, no to z niesmakiem wychodzą w czasie pierwszego aktu jeszcze, bo widzą, że to jest coś obrzydliwego, że właściwie to, co się przedstawia na scenach teatrów polskich pod wpływem takich reżyserów, to jest homoporno, no, to jest coś obrzydliwego. I tutaj mamy przykład, no, co się dzieje, jeżeli jakieś środowisko zostaje zdominowane przez ludzi o takich skłonnościach, że następuje zniszczenie tego środowiska, zniszczenie kultury. Więc są takie środowiska szczególnie zagrożone i właśnie no, chociażby doświadczenie teatrów polskich pokazuje, czym to się może skończyć i jak to jest też niegodziwe, niesłuszne, bo przecież to jest niesprawiedliwe, to jest przestępstwo, jeżeli głównym czynnikiem awansu jest taka skłonność, taka orientacja, prawda? No to jest przestępstwo, bo to nie jest kryterium, które ma decydować o awansie. Ale no widać, że ci ludzie mają tendencję do tworzenia takich klik, mafii, wspierania siebie i to jest możliwe w każdym środowisku. Też mieliśmy przecież pan reżyser Latkowski przygotowywał no takie spore, ważne teksty, materiały na temat szajki pedofilii na dworcu centralnym w Warszawie. Wtedy to było w roku 2002-2005. były zapowiedzi, że będzie wielka sensacja, że w taką mafię pedofilską są zaangażowani ludzie z najwyższego poziomu, też rządowego, tam też no niestety z kościoła czy z świata artystów, ludzi wpływowych. Tam na dworze centralnym w Warszawie no, przyjeżdżało wiele dzieci z całej Polski, które uciekały z domu dziecka i tam były wykorzystywane przez pedofili. Traktowane jak świeże mięsko. No, mówiono, że no, podjeżdżały limuzyny ludzi wysoko postawionych. Ci ludzie dopuszczali się przestępstwa wykorzystywania seksualnego dzieci. I już zapowiadano jako sensację, że lada moment tutaj poznamy straszne prawdy. No, no i co? I skończyło się niczym. No, sprawie ukręcono łeb. Widać, jak to środowisko może być potężne. Przecież podobnie wiemy o szajce pedofilii w Belgii czy na Litwie. Ludzie, którzy mają wielkie wpływy na sferach rządowych, sądowniczych i ciężko z nimi walczyć. No to jest właśnie przykład, jak tego rodzaju ludzie mogą osiągnąć pozycję, władzę i jak bardzo mogą być groźni dla społeczeństwa, szczególnie dla dzieci i młodzieży, jak bardzo trzeba z nimi walczyć.
I odbieramy kolejny telefon w Radiu Maryja. Prosimy bardzo. Halo.
Dobry wieczór. Szczęść Boże. Marek z Mazowsza, z Błonia.
Witamy.
Chciałem bardzo podziękować. Pierwszy raz słyszę księdza w Radiu Maryja. No może nie miałem okazji wcześniej słuchać, dlatego. Ale bardzo gratuluję za ten wykład, za to, co ksiądz mówi i no, zgadzam się całkowicie. I chciałem powiedzieć jedno. Może bierzmy przykład z tych naszych przeciwników, czyli z gejów i z krajów, które po prostu wygrały, czyli z tej Norwegii, z tej Szwajcarii. Myślę, że tutaj Kościół jako instytucja właśnie miałby dużą możliwość działania poprzez właśnie mówienie po prostu z góry na dół, czyli do parafii, prawda, żeby uświadamiać ludzi, naród, mówić o tym, jak najwięcej mówić, przedstawiać zagrożenia i wtedy myślę, że no, świadomość katolików, chrześcijan byłaby o wiele większa, bo być może wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, co się dzieje. I jeszcze jedna rzecz. Myślę, że no, wspomniał ksiądz o tym, że finansowane jest to środowisko przez miliarderów, prawda, którzy mają skłonności takie czy inne, ale tak sobie pomyślałem, może by trzeba dotrzeć do miliarderów, którzy są katolikami, chrześcijanami, może szukać wsparcia właśnie u nich, żeby oni też spróbowali wesprzeć w drugą stronę to wszystko, no bo to jednak no, w tej chwili jest walka niesamowita. I na koniec podstawowa rzecz, myślę, że bardzo często to nie jest zarzut, ale być może w jakimś sensie zarzut też do księży i do biskupów, że często zapominamy, że szatan istnieje, że to wszystko to jest wymysł szatana. W ten sposób szatan właśnie walczy, próbuje walczyć z człowiekiem i z Bogiem. No i właśnie trzeba o tym mówić, właśnie o tym szatanie. Trzeba więcej mówić, że ten szatan jednak wszędzie swoje pazury wkłada w rodziny. I każdy z nas na pewno ma doświadczenia, kiedy po prostu dzieją się złe rzeczy w rodzinach i no to są działanie szatana, typowe działanie szatana i musimy o tym mówić, żeby być świadomi. Tylko tyle gratuluję i bardzo dziękuję za piękną audycję, pozdrawiam serdecznie i chcę jeszcze powiedzieć, że na pewno nas słuchają przeciwnicy nasi, no bo jestem słownym świadkiem, zostałem zaatakowany w programie pierwszym Polskiego Radia, że jestem tym, który dzwoni do Radia Maryja, czyli jestem tym niedobrym, tym, który powinien stanąć pod ścianą i powinno się go rozstrzelać, bo mam odwagę dzwonić do Radia Maryja. Ja jeszcze raz powtarzam, jeżeli mnie słuchają wszyscy, którzy się nie zgadzają z Radiem Maryja, ja was błogosławię. Błogosławię was i mam nadzieję, że zrozumiecie.
Dziękujemy, no panie Marku.
Wrogiem waszym. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie, księże profesorze.
Tak, ma pan rację. W Radiu Maryja jestem po raz pierwszy. Dotąd właśnie byłem zapraszany, no, toczyłem te zmagania w takich mediach zdecydowanie lewackich, ateistycznych. Staram się reprezentować stanowisko katolickie, kościelne. Także cieszę się, że tutaj właściwie po raz pierwszy mogę spokojnie mówić, bo w tamtych mediach to trzeba walczyć o każde zdanie. Mogę najwyżej mówić kilka minut, kilka zdań właściwie i od razu będzie mi przerwane. Ale no, z echa, które otrzymuję, widzę, że to też przynosi owoce, umacnia dobrą stronę. I też oczywiście ma pan rację, że trzeba to nagłaśniać, bo no, zło lubi ciemność, lubi działać w ciemności. Takie szajki jak wokół Hitlera, wokół Lenina na początku działały w ciemności. Ci ludzie właśnie boją się demokracji, chcą to robić za kulisami, w ukryciu. I samo nagłaśnianie już utrudnia im działanie. Więc trzeba ludzi uświadamiać, bo no, trzeba pamiętać, że większość społeczeństwa porządnego jest zajęta pracą, wychowaniem dzieci. To tak angażuje siły. Nie mają czasu za wiele szukać i dlatego łatwo jest ich sterować mediami głównego nurtu, można powiedzieć, czy głównego ścieku. No bo jak ludzie otworzą kilka stacji telewizyjnych, czy jedną, czy drugą gazetę i wszędzie słyszą to samo, lewacką ideologię, no to myślą, że to jest prawda. I tak dają się ogłupić. I bardzo dobrze, że jest Radio Maria, które temu przeciwdziała, które jest wyłomem, dlatego jest właśnie tak znienawidzone, jest tak atakowane, ponieważ łamie monopol mediów lewackich. A ten monopol może doprowadzić do rzeczy strasznych. Przecież pamiętajmy, jak Hitler czy Lenin objęli władzę, no to przede wszystkim całkowicie zdominowali media. Radio Goebbelsa zapanowała nad duchem niemieckim. I tak mądry Niemiec, właściwie Niemcy to był zapewne najlepiej wykształcony naród pod względem humanistycznym i przyrodniczym, ale kiedy przy pomocy mediów, wtedy radia, prasy, opanowano ich ducha, no to zaprowadziły te media ich aż pod Stalingrad. Niemcy pod wpływem hitlerowców no, wszystko z siebie dawali, wszystkie rezerwy niemieckie, ich najlepsi inżynierowie, technika były na usługach zbrodniarza. Od Stalingradu po Berlin walczyli na rzeczy absurdalnej, zbrodniczej. Niemcy są no, przykładem, jak media mogą zmienić świadomość ludzi, zdominować i doprowadzić cały naród do najbardziej absurdalnych zachowań, do zbrodniczych zachowań. I dlatego tak ważne jest łamanie monopolu mediów lewackich, ateistycznych. No, tak ludzie żartują, że gdyby Goebbels miał telewizję, to Niemcy do dzisiaj by nie wiedzieli, że przegrali wojnę. No, to jest żart, ale trochę pokazuje pozycję mediów, jak one mogą ludzi ogłupiać. Podobnie było w Związku Radzieckim. Więc tak ważna jest praca medialna. I też trzeba umieć walczyć, sprzeciwiać się. Tutaj Jezus jest przykładem. Po prostu do naśladowania Jezusa należy walka o prawdę, walka z faryzeuszami. Trzeba powiedzieć, że tymi lewackimi mediami rządzą, kierują ludzie, którzy są współczesnymi faryzeuszami, żyjącymi wielkim kłamstwem, ludzie złej woli, którzy manipulują. I tak jak Jezus walczył z faryzeuszami, tak do jego naśladowania należy walka współczesna. No to tak zawsze będzie. A właśnie te sformułowanie, tak jak pan wspomina, że jeżeli ktoś w ogóle dzwoni do Radia Maryja, to jest niejako przekreślony, prawda? To mamy tutaj do czynienia z rasizmem. Trzeba powiedzieć, że to jest rasizm, bo mówienie, że jakaś grupa ludzi tylko dlatego, że ma pewne poglądy czy zachowania, nie ma prawa uczestniczenia w życiu publicznym, jest rasizmem. No, tak traktowano Żydów w III Rzeszy, czy ludzi wierzących w Związku Radzieckim. Jeżeli byłeś Żydem, byłeś wierzącym, byłeś księdzem, byłeś chrześcijaninem, czy byłeś kapitalistą, czy bogatym chłopem, to z definicji z góry byłeś przekreślony. To nie miałeś prawa uczestniczyć w życiu publicznym, miałeś żółtą gwiazdę albo miałeś już notatkę NKWD i najpierw byłeś skazany na śmierć cywilną, nie można było ci wypowiadać się społecznie, a potem na śmierć fizyczną. To jest, można powiedzieć, rasizm czystej postaci i rzeczywiście tak się traktuje, usiłuje traktować niektóre grupy polityczne w Polsce, czy na przykład katolików gorliwych, czy słuchaczy Radia Maryja, ale tutaj też objawia się straszne oblicze naszych przeciwników. To jest, można powiedzieć, rasizm. To jest traktowanie ludzi jak podludzi. To jest przestępstwo i z tym trzeba zdecydowanie walczyć, to piętnować. Można powiedzieć, to są współcześni rasiści. No, w mediach lewackich siedzą współcześni rasiści, którzy mówią, że niejako ludzie, którzy słuchają innych mediów, Radia Maria to są podludzie. To jest przestępstwo i to też jest głęboko niechrześcijańskie, bo też niektórzy chrześcijanie zmanipulowani przez media, uczeni nienawiści do innych, zachowują się wtedy niechrześcijańsko. Zauważmy, że z jakimi mamy do czynienia erupcjami nienawiści do katolików, do słuchaczy Radia Maria, No, zmową nienawiści. Trzeba powiedzieć, że te ataki na katolików w Polsce, chrześcijan, także na słuchaczy Radia Maryja, no, mają często cechy rasizmu, cechy mowy nienawiści. To trzeba jasno widzieć, ale to jest zarazem no dobre świadectwo dla nas, bo jeżeli nasi przeciwnicy postępują tak niegodziwie, tak nienawidzą, tak zachowują się rasistowsko, no to jest argument za nami. Jeżeli nasi przeciwnicy postępują tak niegodziwie, jak kiedyś naziści czy komuniści, no to widocznie mamy rację, jesteśmy po dobrej stronie. No. Zresztą tutaj też nie ma co się dziwić, jeżeli Jezusa, najświętszego, najlepszego człowieka nienawidzono i zamordowano, no to też o ile będziemy po jego stronie, będziemy podobni do niego, to będziemy podobnie nienawidzeni i prześladowani. To jest jakoś nieuniknione. Jeżeli są ludzie oddani złemu duchowi, ludzie, którzy nienawidzą Chrystusa, nienawidzą Ewangelii, to im bardziej chrześcijanie będą podobni do Chrystusa, im bardziej będą żyć ewangelicznie, tym bardziej będą znienawidzeni przez ateistów, przez lewaków, ludzi oddanych złu. To jest proste, logiczne. No i z tym trzeba się liczyć. Ale trzeba pamiętać, że żeby to miało nawet bardzo wiele kosztować, to trzeba być wiernym Chrystusowi, Bogu, bo lepiej przegrać z Chrystusem, niż wygrać z diabłem. No, każde zwycięstwo zła jest chwilowe, tymczasowe. No. Poza tym trzeba pamiętać, że no, męczeństwo to jest prosta droga do nieba. Męczeństwo gładzi grzechy. I to jest... przecież nasze życie tutaj jest tak krótkie, to jest początek życia wieczności, więc trzeba starać się przeżyć jak najlepiej to życie tutaj w prawdzie, w dobru, w miłości, nawet jeżeli by nas za to zabijali, bo to jest przecież tylko wstęp do wieczności. I też, no, można powiedzieć, męczennicy są, krew męczenników jest nasieniem nowych chrześcijan. Też, no, ksiądz Popiełuszko, który był tak znienawidzony przez komunistów, tak Urban z taką nienawiścią o nim mówił, no, przez swoją śmierć jeszcze bardziej przyczynił się sprawie dobra niż przez życie, można powiedzieć. Więc on sam został świętym przez swoje życie, przez swoje męczeństwo, ale też jak bardzo pomógł Polakom, zmobilizował społeczeństwo. No, z perspektywy wieczności najważniejsze być po stronie Boga, nawet jakby to miało nas kosztować życie, bo to jest tylko przejście do wieczności. Także więc taką wielką nadzieją związaną z Bogiem, z miłością także do naszych wrogów, przeciwników.
I w Radiu Maryi odbierzmy już ostatni telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Król nauczyste.
Zawsze i wszędzie.
Jerzy z Florydy.
Witamy, panie Jerzy.
Dziękuję bardzo za tę audycję, bo to rzeczywiście na czasie w Polsce, jak i tutaj u nas w Stanach, temat i no, trudno się z księdzem nie zgodzić. Tak szukam, co to mógłby się ktoś nie zgodzić. To normalnie i trzeźwo myśli, ale to wszystko należy poprzeć w 100%. Ja tylko tak powiem z perspektywy, że ta cała walka tutaj, na przykład w Stanach, to trwa już przez lata, gdy w Polsce to nagle wyskoczyło dosyć. Jak zobaczyłem, że miało być uchwalenie ustawy, głosowanie nad ustawą w Sejmie, no to aż mi, że tak powiem, zatkało, że jak można coś takiego robić bez konsultacji społecznej. Przecież to by było, jakby uchwalili, no to już byłoby uchwalone te małżeństwa. Z perspektywy Stanów trochę to inaczej wygląda, bo tylko 11 Stanów do tej pory zaprowadziło małżeństwa i reszta Stanów jest w walce niejako. Niektórzy przegrywają, niektórzy wygrywają, ale jest ta walka prowadzona i duże jest poparcie kościoła katolickiego i kościołów protestanckich. Wracając jeszcze do tego, co ksiądz powiedział odnośnie pedofilii u księży, to pamiętam, że robiłem swego czasu takie badania, że okazało się, że tylko 2% księży to były jakieś tam akty pedofiliczne, a reszta to były homoseksualne. Natomiast to, co ksiądz powiedział, nauczycieli sprawdzałem na Florydzie, to było ponad 93%, jak pamiętam do tej pory przypadków, to była pedofilia, nie homoseksualna wśród nauczycieli. Także tutaj jest to bardzo tak zagmatwane i niepokazane wyraziście. Następna rzecz, to jest bardzo trzeba uważać na to, co się dzieje z młodzieżą, bo oni, co oni starają się robić, oni takich jak my z tego starszego pokolenia, to nie ruszą, ale ta młodzież jest atakowana wszelkimi rzeczami w mediach, jak wszystko tylko możliwe. I właśnie do tego doprowadzają, żeby zniszczyć moralność, wartości, rodzinę, no bo wtedy to się nimi kieruje jak chce. Nie ma żadnego oparcia. Oni nie mają nic, żadnego kręgosłupa. Wtedy można robić z nimi, co chcemy. I to jest bardzo ważne, żeby tą naszą młodzież uświadamiać jak można, szczególnie w kościołach, jakieś rekolekcje, tego typu rzeczy. Co się dzieje tutaj też. Jeszcze chciałem jedno powiedzieć. To takie, jeszcze jak byłem w Kanadzie w 2000 roku, to wtedy Vancouver to było centrum homoseksualizmu tutaj na całą Amerykę Północną i tam właśnie wychodziły te małżeństwa, adopcje dzieci. No trochę to było może takie szokujące, ale to przechodziło bardzo płynnie i tam nie było żadnych problemów. Była taka rozgłośnia radiowa, dosyć popularna i z tego, będąc w pracy, zadzwoniłem i mówię im tak w ten sposób, że jest rok 2000, no słuchajcie, w 1970 to jakby ktoś powiedział, że dwóch mężczyzn się będzie żenić, adoptować dzieci, to przecież to było nieprawdopodobne. No i oczywiście zgodzili się ze mną, że tak, to by było to coś śmiesznego, to przecież człowieku to jest coś nieprawdopodobnego, jakby coś takim wyszedł. No to ja mówię, słuchajcie, no to jest 30 lat do tyłu, a teraz weźmy 30 lat do przodu. Mamy 2030, co się będzie dziać? Ja mam psa. I ja tego psa kocham i ten pies też mnie kocha. Czyli nasz związek jest zbudowany na podstawie miłości. My nikomu nic złego nie robimy. Mój sąsiad z lewej i z prawej może również poświadczyć, że my jesteśmy bardzo udanym związkiem, którą podstawą jest miłość między nami. I my chcemy się w jakiś sposób pobrać, a teraz tyle dzieci nieszczęśliwych jest w domu dziecka, że my chcemy dziecko adoptować. No przecież będzie lepiej dziecko w naszej rodzinie niż w domu dziecka. Co w tym jest złego? I się pyta, i powiedziałem tak, że jeżeli nie zrobimy tego stop, to za 2030 roku takie coś będzie możliwe, bo dlaczego nie? Cisza nastąpiła w tym radiu, dopiero po puścili muzykę, dopiero w jakimś czasie coś, jakiś inny temat był. A no, w każdym bądź razie ja uważam, że to idzie zupełnie w złym kierunku i przecież to jest jak teraz w takim tempie, to nadchodzą gender i te homoseksualne małżeństwa, czy te lesbijskie, no to gdzie to będzie za 20 lat, powiedzmy? Gdzie my będziemy?
Panie Jerzy, dziękuję bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, dziękuję.
Pozdrawiam, szczęść Boże. Witamy naszych radiosłuchaczy z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Godzina druga, a my powoli kończymy nasze rozmowy niedokończone. Jest z nami ksiądz doktor habilitowany Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II. W rozmowach niedokończonych podjęliśmy temat ideologia gender jako śmiertelne zagrożenia dla naszej cywilizacji. To jeszcze informacja dla naszych słuchaczy z Kanady i Stanów Zjednoczonych. I oddajemy głos na to pytanie księdzu profesorowi.
Zgadzam się z panem, że tutaj otwiera się droga dla prawdziwej Sodomy i Gomory. I to już widzimy. Wspominałem o tym już w tej audycji, że właściwie wszystkie argumenty, które używa się za homoseksualizmem, też można użyć za kazirodztwem, czy też za poliamorią, czy za prostytucją. No, w ostatnich tygodniach już w Polsce ukazały się artykuły w tak zwanych tygodnikach opinii, które popierają kazirodztwo. Znajdujemy tam apologię kazirodztwa i też poliamorii, czyli wielozwiązkowości, co oznacza właściwie zniesienie monogamii. No tak, bo no jeżeli ludzie szaleją, upadają w jakiejś dziedzinie, no to jest, może być coraz gorzej. Tak jak z narkomanem, z alkoholikiem, jak wchodzi ktoś w takie rzeczy, no to chce coraz więcej alkoholu, coraz więcej narkotyków. I podobnie, jeżeli ktoś staje się seksalkoholikiem, no to chce coraz więcej seksu, nawet jakoś najbardziej zboczonego. Są już opracowania, są grupy, które chcą legalizować kazirodztwo. No bo dlaczego nie właściwie? Jeżeli jest taki główny argument, że jak ludzie się kochają, to mogą wziąć ślub, no to rzeczywiście, jeżeli powiedzmy 50-letni ojciec kocha 16-letnią córkę, no to dlaczego nie mają się pobrać? No? Dlaczego brat z żoną, brat z siostrą nie mogą zawrzeć małżeństwa? No, ostatnio znana dziennikarka wypowiadała się o tym bardzo akceptująco. Też dlaczego nie akceptować wielozwiązkowości? Właściwie to oznaczało zniesienie monogamii. No jeżeli w seksie można wszystko, to czemu tego nie legalizować? Tak samo prostytucja i tak dalej. No to jest cały pakiet. No ludzie, jeżeli otwiera się wrota żądzy, jeżeli otwiera się wrota szaleństwa, no to już nie ma hamulców. No bo to jest właśnie perspektywa, przed którą stoimy. I to trzeba podkreślać, no mieć świadomość. Politycy, którzy opowiadają się za homozwiązkami, natychmiast, wiadomo, opowiadają się za homoadopcją. Także no kolejnie stoi w kolejce już kazirodztwo, poliamoria, prostytucja. To jest cały pakiet. No ludzie, którzy szaleją w tej dziedzinie, już nie znają żadnych hamulców. I to trzeba nagłaśnie, trzeba ostrzegać, bo też opracowania socjologiczne pokazują, że warunkiem mocnej kultury jest porządek w sferze seksualnej. Erotyka jest wspaniałym darem Boga, ale musi być w niej zachowany porządek. To jest wielka siła, która może budować, ale też może niszczyć. Jedną z tajemnic siły kultury chrześcijańskiej, rozwoju kultury Zachodu, też pewnej dominacji w świecie, był porządek w sferze seksualnej. Właśnie małżeństwo monogamiczne. To pozwala właściwie używać energii człowieka, także energii seksualnej dla tworzenia dobra, budowania kultury. Natomiast tam, gdzie następuje rozprężenie, rozpusta, następuje też upadek kultury. No, jeżeli ludzie współżyją z byle kim, byle gdzie, byle jak, no to chorują, to tracą energię. To wtedy kultura upada. Zresztą taka rozwiązłość seksualna jest jednym ze znaków upadku kultury, to jakiejś syłkowej kultury, którą można obserwować teraz w Europie. I żeby ratować naszą kulturę, trzeba się temu przeciwstawiać. Bo naprawdę nie znajdziemy lepszych wskazań niż to, co nam powiedział Jezus Chrystus. On najlepiej wiedział, co jest w naszym sercu, co jest dobre dla nas. I tego się trzeba trzymać. No, przede wszystkim trzeba budować wspólnotę z Jezusem Chrystusem, z Bogiem, a reszta będzie nam dodana. I tą nadzieją żyjmy, tą pewnością.
Dziękujemy księdzu za tą obecność w Telewizji Trwam, w Radiu Maryja. I teraz po północy ten temat, który dalej był kontynuowany, telefony słuchaczy, ideologia gender jako śmiertelne zagrożenie dla naszej cywilizacji. Ksiądz doktor habilitowany Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II. Dziękujemy bardzo serdecznie, bo to pierwszy raz w Radiu Maryja, ale myślę, że tak jak tutaj telefony i nasza też to, co mogliśmy przyjąć, usłyszeć, to na świadomość i też na umocnienie i taka droga, która warto byśmy też podejmowali i wiedzieli, jakie prądy i rzeczywistości nas dotykają, równocześnie szukać na to środków przeciwdziałania i tego, co dobrze. Dziękujemy, księże profesorze.
Bóg zapłać za zaproszenie. To była dla mnie radość i zaszczyt, że mogę tutaj być i mówić do Państwa, że tak razem możemy budować cywilizację miłości.
Dziękujemy. Dobranoc do naszych słuchaczy z Kanady, Stanów Zjednoczonych, którzy nie mogli wysłuchać. To ja przypomnę, że oczywiście na stronie Radia Maria już ta pierwsza część naszych rozmów niedokończonych z księdzem profesorem jest dostępna i tam będziemy mogli spokojnie ją odsłuchać.